Przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu chłodno na przeważającym obszarze od 9 do 11 stopni. Na północy i w rejonach podgórskich około 7, a na Podhalu około 5 stopni na plusie.
Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wywiad polityczny, Maciej Kluczka, dzień dobry. Zapraszam jak zawsze o tej porze w piątek do odsłuchania lub zobaczenia najnowszego odcinka podcastu politycznego. Dzieje się dziś między innymi o tym, że opozycja nie mówi wyborcom całej prawdy w sprawie wyjścia Polski z systemu ETS. Taki jest jeden z tematów podcastu Dzieje się. A pierwszym gościem wywiadu politycznego jest Jacek Włosowicz, senator niezrzeszony, bo niedawno wyrzucony z klubu PiS. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Poprosiłbym pana o krótki komentarz do dzisiejszej ważnej decyzji Karola Nawrockiego, prezydenta, bo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ogłosiło, że prezydent właśnie zgodził się mianować na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy SKW, ale nie ma nic mowy w tym komunikacie o funkcjonariuszach ABW. Został więc zrealizowany wniosek ministra Kosiniaka-Kamysza, ministra obrony, a nie ministra Siemoniaka, koordynatora spec-służb, a obaj politycy już jakiś czas temu byli w tej sprawie na rozmowie w Pałacu Prezydenckim właśnie z prezydentem. Jak pan czyta taką decyzję Karola Nawrockiego?
Wszystkie nasze instytucje, wszystkie służby muszą posiadać ciągłość działania. Ciągłość działania to znaczy i ciągłość kadry. Kadry od najprostszego pierwszego stopnia po najwyższe. Kadry zarządcze najdłużej się je wychowuje, najdłużej szkoli. Potrzebne one są co roku powinny być awansowane, bo wiadomo, że część osób odchodzi z pracy na emeryturę. W związku z tym te awanse powinny być regularne, powinniśmy mieć dobrze zorganizowane państwo. Dlatego każde opóźnienie, każde przeszkody, które pojawiają się w tym procesie, nie są oczekiwane. To, że pan prezydent podjął taką decyzję, to dobrze, chociaż uważam, że powinny być one optymalne w 100% zrealizowane. Do pana prezydenta trafiają już propozycje przemyślane. To nie są oczekiwania złożone ad hoc. Mam nadzieję, że w krótkim czasie nasze służby będą z pełną sprawnością tych osób, które są na najwyższych szczeblach.
A może to być tak, że to jest swego rodzaju zemsta Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Sławomira Cenckiewicza, bo przecież to ABW kilka dni temu poinformowało, że do prokuratury zostało złożone zawiadomienie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przy lutowym posiedzeniu RBN-u, w którym uczestniczy właśnie Cenckiewicz, szef BBN-u, a który nie ma dostępu do informacji niejawnych, no i właśnie ABW poprosiła prokuraturę, by tę sprawę zbadała. To może tak być, czy to byłoby niepoważne, że za wniosek do prokuratury?
Panie redaktorze, życie nas uczy, że różnego rodzaju scenariusze mogą być realizowane, natomiast dla mnie trudno sobie wyobrazić, żeby urzędnicy najwyższych szczebli państwowych mogli zachować się w ten sposób. Nie dopuszczam w ogóle do swojej myśli tego rodzaju zachowania.
Panie pośle, taka sprawa techniczna. Rozmawiamy przez łącza telefoniczne. Mam nadzieję, że pana bateria w telefonie jest naładowana. Ja trochę się uśmiecham i piję do tego, że pan ostatnio mówił, że po pana perypetkach z klubem PiS-u i wyrzuceniu z tego klubu pan dostaje tyle telefonów, tyle gratulacji, że po prostu bateria się często wyładowuje, więc mam nadzieję, że teraz przynajmniej 50% naładowana jest.
Dokładnie w takim procencie, jak pan mówi. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie technicznie bez zakłóceń. Natomiast to, co pan powiedział, sam jestem tym zaskoczony, że przez jakąś część dnia mój telefon musi być podłączony do stałego ładowania.
A są też telefony, no nasi słuchacze na pewno wiedzą, ja tylko przypomnę, że pan skrytykował postawę PiS wobec ustawy o mechanizmie SAFE. Pan uważa, że to weto było błędem, że partia skręcała zachęca w niebezpiecznym kierunku. Zaraz jeszcze o sytuacji w PiS-ie porozmawiamy, ale najpierw krótko o pana przyszłości. Są telefony z Klubu Centrum, z PSL-u, żeby może pan dołączył do tych senackich klubów, albo nawet i do partii. Czy pan to zamierza zrobić, czy pan to wyklucza?
Bardziej telefony, SMS-y czy maile, które otrzymuję, są od osób, które znam, czy to towarzysko, czy środowiskowo. Jest też bardzo dużo kontaktów od osób, z którymi się pierwszy raz spotykam. Obecne komunikatory i nasze możliwości bycia w sieci na to pozwalają. Ja usłyszałem od kolegów z Senatu miłe słowa, kolegów, którzy są w większości rządzącej, że tak, widzą chętnie współpracę. Natomiast moja sytuacja, ta, która się wydarzyła, jest bardzo nagła i żadnych decyzji, czy takich konkretnych jakby propozycji, że proszę tu przyjść do nas zostań z nami, nie ma. Ja sam muszę przemyśleć, ułożyć sobie w głowie tą sytuację, bo nie jest mi miło, że zostałem po 25 latach z tego środowiska wykluczone.
Chociaż ja słyszałem, bo też w tym tygodniu powstał nowy klub senacki z połączenia takiego koła Nowa Polska, tworzonego przez byłych samorządowców i senatorów tego klubu Centrum, koła Centrum, czyli tych, którzy odeszli z Polski 2050. Oni właśnie powołali nowe koło, nowy klub, przepraszam,
nowy klub.
I mówili, że chętnie by pana widzieli właśnie w swoich szeregach.
Dlatego powiedziałem, że słyszę sporo miłych słów, za które koleżankom i kolegom podziękowałem.
Ale nie tak wyklucza pan takiej drogi? Po już przemyśleniu swojej sytuacji?
Nie chciałbym się teraz deklarować. My w Senacie trochę praca wygląda całkiem inaczej. Bardzo dużo wspólnych inicjatyw. Przez to, że nasze komisje są małe, to ta praca w komisjach małe osobowo. To też wygląda inaczej, więc nasze relacje są o wiele bliższe, sądzę, niż w niższej izbie parlamentu. Natomiast teraz, panie redaktorze, nie chciałbym się deklarować o moich chęciach formalnego przystąpienia do jakiegokolwiek klubu. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że polityka to dyscyplina drużynowa, w związku z tym nie ma mowy o jednoosobowym działaniu. Tu trzeba działać w zespołach, w grupach, jak największych, jak najbardziej sprawnych.
Czy takie stanowisko, takie przemyślenia wobec sytuacji wokół programu SAFE ma więcej osób w Prawie i Sprawiedliwości niż pan?
Jeżeli pan pyta o szeregowych członków Prawa i Sprawiedliwości, którzy się też do mnie odezwali, sympatyków, to tak. Bezpośrednich rozmów z członkami Izby Wyższej ja na ten temat nie prowadziłem.
No tak, ale pamiętamy sytuację chociażby Michała Dworczyka, który widział plusy programu SAFE, może nie był stuprocentowym zwolennikiem tych wszystkich rozwiązań, ale jednak mówił, że to jest ważny program. Była taka sytuacja kilka tygodni temu, że miał udzielić wywiadu TVN24. Odwołał ten wywiad, no bo właśnie weszła dyrektywa partyjna, że program SAFE ma być tylko i wyłącznie krytykowany. Słyszał pan, że byli i też tacy, którzy po prostu w tych dniach starali się nie wychylać i nie udzielać publicznie.
Nie był to jakiś obszar moich dociekań, ponieważ ja dwa tygodnie temu wiedziałem, jak mam zdecydować. Natomiast jeżeli odwołamy się do jeszcze wcześniejszego okresu, to główna osoba w Prawie i Sprawiedliwości, czyli pan minister Błaszczak, również nie tylko z sympatią, z zadowoleniem, ale wprost z daleko idącym oczekiwaniem, by szybko i sprawnie ten program wprowadzić, się wyrażał. Także sądzę, że w Prawie i Sprawiedliwości jak było i pewnie jest w dalszym ciągu o wiele więcej takich osób. No natomiast stało się coś, co spowodowało, że decyzja nie na poziomie rozpatrywania racjonalnych cech tego programu, tylko w jakichś innych emocjach została podjęta i podjęta niestety na nie.
A właśnie, z czego wynika ta decyzja według pana? Czy to jest tylko kalkulacja polityczna, że tak jak mówią niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej, Prawo i Sprawiedliwość nie chciałoby mógł Donald Tusk ogłosić sukces i jeszcze to w temacie zbrojeniówki?
ponieważ nie mam tutaj żadnych danych, to mogę brnąć tylko w przypuszczenia. Taki scenariusz, jak pan zasugerował, tak, oczywiście mógł być, natomiast my wszyscy musimy dojrzeć do takich decyzji, że kwestie spraw międzynarodowych, relacji z sąsiadami, jak i bliższymi czy dalszymi, a szczególnie te relacje międzynarodowe, które polegają na zapewnieniu bezpieczeństwa i w tej kwestii współpracy z innymi krajami, powinny być podejmowane w kraju jednogłośnie, powinniśmy mieć wspólny na to pogląd i ustalić to raz na zawsze, że w ten sposób się zachowuje.
Pan w jednej wypowiedzi powiedział, że wręcz Prawo i Sprawiedliwość staje się powoli partią nacjonalistyczną. Co to dokładnie oznacza według pana?
Według mnie oznacza to, że próbujemy się wyalienowywać z naszych połączeń międzynarodowych. To, że powstają znaki zapytania, czy próby zorganizowania polexitu, mówienia, że Unia Europejska nie jest dla nas. Przypomnę, że przez wiele, wiele lat upominaliśmy się i sami o uczestnictwo w Unii Europejskiej. Argumentowaliśmy to tym, że my jesteśmy członkiem cywilizacji Zachodu.
Ale myśli pan, że w Prawie i Sprawiedliwości to faktycznie jest swego rodzaju emocja, swego rodzaju scenariusz, który może być zrealizowany? Bo politycy mówią, Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie nie. W ogóle nie ma mowy o polexicie. Czy to tylko jest przykrywka?
Znaczy część polityków tak mówi, natomiast ta część, która mówi obecnie najbardziej donośnym głosem, ten przekaz, który dominuje prawej strony w Prawie i Sprawiedliwości, to jest część polityków byłej partii, jaką Solidarnej Polski, ona dochodzi do głosu i niestety te głosy nie są powstrzymywane, bo ja rozumiem, że w tak dużej, szerokiej partii i takie sformułowania mogą padać, ale po to jest kierownictwo partii, żeby tak nieodpowiedzialne głosy powstrzymywać, ponieważ nasi wyborcy słuchają tego, nasiąkają również tym przekazem. I idzie to w Polskę. W pewnym momencie może się okazać, że tak dużo osób zostało do tej idei przekonanych, że rzeczywiście możemy mieć do świata zachodniego problem z przynależnością do świata zachodniego. Czy to jest według mnie igranie z ogniem, mały ogieniek może się
przekształcić w duży pożar. Tak jest.
Przekształcić w bardzo duży pożar.
Myśli pan, że pakt senacki po prawej stronie jest wykluczony, czy to jednak jest możliwy scenariusz? Bo ja tutaj pytałem właśnie w studiu TOG FM Mariusza Błaszczaka, szefa klubu parlamentarnego, czy pakt senacki, czyli wspólne listy z Braunem, Konfederacją, jest możliwy? Powiedział, że z Braunem nie. A według pana?
Decydują się różne, czy nie? Tutaj mogą być różne sytuacje, bo na razie zarówno wewnątrz kraju prawica reprezentowana przez Prawo i Sprawiedliwość mówi nie. Dochodzą też głosy z innych państw świata Zachodu, że z takimi partiami nie powinno się zawierać koalicji. Ale co się wydarzy, jeżeli by na przykład obydwie konfederacje powiedziały, że tworzą jedną listę do Izby Niższej Parlamentu, wtedy automatycznie musiały być brane również pod uwagę w pakcie senackim, który by domyślnie był tworzony przez Prawo i Sprawiedliwość i Konfederację pana
Myśli
Bosaka
pan, że gdyby od koalicji z Braunem zależało odsunięcie Donalda Tuska od władzy, to Jarosław Kaczyński ostatecznie zdecydowałby się na to, czy jednak to byłby most, którego
sądzę,
by nie przekroczył?
Sądzę, że prawa strona wystąpiłaby jako jedna siła polityczna.
Także w Sejmie, także z Braunem.
Tak.
Jacek Włosowicz, senator niezrzeszony. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę informacje, po których Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza.
Autopromocja.
W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
Beata Lubecka, Radio Z.
Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
Karolina Lewicka, TOK FM.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
Co piątek o 17.
Dzieje się.
Autopromocja.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie jedną ratę. Promocja na tysiące towarów do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
Przełomowy wyrok polskiego sądu w sprawie małżeństw jednopłciowych. Zmiana zasad ETS. Będzie tańsza energia? Finansowanie badań diagnostycznych pod lupą NFZ.
19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski. Wspieraj organizacje wzmacniające prawa obywateli i walczące z dezinformacją.
Więcej na funduszobywatelski.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
Oszczędzam.
O, a ile?
300 zł. W apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 300 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Czas na Lidlową rewolucję cenową. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład olej kujawski 1 litr w nowej cenie regularnej 6,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
Lidl, to się opłaca.
Napędź swój biznes z Mercedes-Benz. Teraz Titan, Vito i Sprinter w wyprzedaży rocznika taniej o VAT. Dopasuj ofertę do potrzeb swojego biznesu, wybierając jedną z wyjątkowych korzyści. Atrakcyjny leasing 101,9% lub dodatkową ochronę gwarancyjną albo 4 przeglądy w cenie. A wszystko z pakietem narzędzi od Mercedes-Benz. Cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc mobilowan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 17.20. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Konkretnych propozycji o przystąpieniu do konkretnego klubu jeszcze nie dostałem, powiedział Jacek Włosowicz, senator niezrzeszony, wyrzucony z klubu Prawa i Sprawiedliwości. Gość wywiadu politycznego mówił za to, że usłyszał od kolegów i koleżanek z Senatu same miłe słowa, ale ta sytuacja, która się wydarzyła, jest nagła, zaskoczyła i trzeba ją przemyśleć. Nie jest mi miło, że zostałem po 25 latach pracy z klubu PiS. Wyrzucony poseł został wykluczony, bo niezbyt przychylnie wypowiadał się o stosunku Prawa i Sprawiedliwości do unijnego programu SAFE. Irańskie drony ponownie zaatakowały dziś rafinerię ropy naftowej w Kuwejcie. To kolejne działania odwetowe Teheranu za uderzenie Izraela w złoże gazowe South Pars na terenie Iranu. Ataki na irańskie obiekty przemysłowe to strategia Izraela na wojnę na Bliskim Wschodzie, mówi w TOG FM Marek Matusiak z Ośrodka Studiów Wschodnich.
Izrael zdaje sobie sprawę z tego, że nie zniszczy Iranu jako państwa, że prawdopodobnie nawet nie ma na tyle zdolności, żeby obalić aktualny reżim. Więc to, co może zrobić, to po prostu degradować jego zdolności, degradować jego potencjał, nie tylko militarny, ale także gospodarczy, także administracyjny.
Ale nie tylko Kuwejt jest celem działań odwetowych Iranu. Dwa dni temu Teheran wysłał pociski balistyczne należącą w Katarze rafinerię Ras Laffan, w której produkuje się około 1/5 światowych dostaw gazu LNG. W Krakowie powstanie Centrum Cyberbezpieczeństwa, czyli specjalny ośrodek, którego zadaniem będzie zapewnienie informatycznego zabezpieczenia dla 14 wojewódzkich szpitali, które coraz częściej stają się celem ataków hakerskich. Katarzyna Młynarczyk.
Zadanie realizowane będzie przez Małopolskie Parki Zdrowia, mówi marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka.
To oni mają duże doświadczenie, realizując Małopolski System Informacji Medycznej, a kolejny jakby projekt w zakresie cyberbezpieczeństwa jest oddany w ręce fachowców i specjalistów,
którzy zabezpieczać będą wrażliwe dane pacjentów i pilnować, żeby nikt nie zakłócał pracy szpitali. Inwestycja kosztować będzie 10 milionów euro i całość sfinansują fundusze europejskie. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
W nocy na zachodzie i północy kraju lokalnie będą występować mgły. Minimalnie od minus 4 stopni na północnym wschodzie, około minus 1 w centrum, do 3 na plusie na południowym zachodzie i na południu. Wiatr słaby, północno-wschodni na Pomorzu i na Wybrzeżu, także wschodni. Jutro będzie sporo chmur natomiast, a temperatura od 9 do 13 stopni. Sprawdźmy jakość powietrza.
Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
Normy pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 przekroczone są tylko w Łódzkiem. Choć nie jest tak źle jak wczoraj, sytuacja się poprawia. Na pozostałym obszarze jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra.
Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Gościem wywiadu politycznego jest teraz Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do wpisania do Polskiego Rejestru Aktu Małżeństwa Jednopłciowego zawartego za granicą. Postępowanie dotyczy małżeństwa dwóch Polaków zawartego w 18 roku, w 2018 roku w Berlinie. Mówi się, że to jest wyrok przełomowy, precedensowy. Ale czy zmieni sytuację par jednopłciowych w Polsce? Czy tylko tej pary? Czy par, które zawarły małżeństwo w innym kraju Unii Europejskiej i tam żyją, a więc nie par żyjących w Polsce? Czy je życie zmieni?
No to wybiegając troszkę w przyszłość, ruszając się od tego
tak,
punktu,
bo dzisiaj dużo o nim mówiliśmy, więc zachęcam słuchaczy, którzy by chcieli posłuchać też prawników, którzy pilotowali tę sprawę. To podcasty, chociażby TOK 360 audycji są, a my pójdziemy właśnie w przyszłość.
Idąc w przyszłość, możemy powiedzieć, że to są dosłownie kroki do wykonania. To znaczy najpierw rzeczywiście wyrok de facto literalnie dotyczy konkretnej pary, natomiast nie jest tak, że opinia Naczelnego Sądu Administracyjnego nic nie waży. Więc jeśli mielibyśmy w przypadku innych par odmowy, litygacje, sądzenie się, sądy będą przyznawać rację. Jeśli nie będą przyznawać racji, wtedy sprawa znów trafi do NSA. Trudno jest sobie wyobrazić, żeby NSA podjęła inną decyzję, więc de facto z tego powodu jak najbardziej rzutuje to na inne pary w Polsce. No i przede wszystkim z racji tego, co jest w samym uzasadnieniu tego wyroku powiedziane, co zostało dziś powiedziane na sali sądowej, wynika, że jesteśmy trochę w nowej epoce, jeśli chodzi o tak zwane budowanie tak zwanej linii orzeczniczej, czyli została wyprowadzona pewna wykładnia interpretacyjna między innymi artykułu 18 Konstytucji, czyli tego artykułu, który mówi o tym, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, a także rodzina, macierzyństwo są pod ochroną Rzeczpospolitej. Mm-hmm. I teraz ludzie, którzy mówią, że ja na przykład nie powinienem mieć nigdy w Polsce prawa do tego, żeby wziąć ślub, to są ludzie, którzy mówią, no bo Konstytucja tego zabrania. Ponieważ Konstytucja nakazuje chronić małżeństwo na przykład mojego brata, który wziął ślub, ma żonę. I teraz pytanie brzmi, w jaki sposób mój ślub pozbawi ochronę małżeństwo mojego brata?
No dzisiaj próbował wyjaśniać to w Sejmie pytany przez dziennikarzy szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, mówiąc, że małżeństwo wiąże się też z przywilejami podatkowymi, także szczególnie małżeństwo, które ma dzieci, a więc takich przywilejów na przykład podatkowych według niego nie powinny mieć związki partnerskie, związki jednopłciowe, bo nie są małżeństwami.
No nie, no dobrze, to już robi masło maślane, to znaczy wchodzimy w tym momencie już w definicję. Ja nie jestem od definicji, jestem od życia, bo chodzi o moje życie, w przeciwieństwie do pana posła, który może sobie mówić o abstrakcjach. te wszystkie rzeczy, które są związane z małżeństwem, zarówno prawa, jak i obowiązki, ponieważ posłowie PiSu pewnie zapominają często o tym, że małżeństwo wiąże się również z obowiązkami, między innymi obowiązkami alimentacyjnymi, a także obowiązkami dbania o trwałość tego małżeństwa, czyli unikania rozwodów. Chciałbym o tym przypomnieć, tylko tak zaznaczyć jako gwiazdkę. Te wszystkie rzeczy przysługują małżeństwom, ponieważ, no właśnie, mamy zatem pewien pomysł na to, jak powinno wyglądać społeczeństwo. I wbrew znowu temu, co mówią niektórzy, nie chodzi tylko o pary, które mają dzieci. Mm-hmm. Ponieważ dwie osoby, które są w wieku, w którym dzieci już nigdy mieć nie będą,
też mogą wziąć.
Mogą wziąć ślub i nikt nie sprawdza, i one mają te wszystkie tak zwane przywileje. Dlaczego? Ponieważ państwo wychodzi z założenia, że jeśli dwie osoby chcą ze sobą żyć i się sobą opiekować,
to należy im pomóc.
To trzeba im pomóc.
Bo to jest w sumie konserwatywne podejście, żeby ludzie tworzyli trwałe związki.
Tak,
jak najdłuższe.
Dziękuję. Na dokładnie tego sformułowania wierzymy trwałość związków użył premier z partii, uwaga, konserwatywnej Wielkiej Brytanii, wprowadzając równość małżeńską w Wielkiej Brytanii.
Tak?
Dokładnie
tak. No dobrze, to wracając do tego wyroku. Bo ja rozumiem, że jeżeli teraz inne pary, które zawarły związek małżeński w innym kraju Unii Europejskiej, gdzie można było to zrobić, jeżeli spotkają się z odmową Urzędu Stanu Cywilnego w sprawie transkrypcji, a z taką odmową spotkała się ta para, to nie powinny się spotkać z taką odmową, a jeżeli się spotkają, to droga, ścieżka sądowa powinna być krótsza, rozumiem, w sądzie, no bo już jest ten NSA wyrok, czyli taki interpretacyjny, do którego wszystkie urzędy administracyjne, sądy muszą się, znaczy powinny się odnosić. Nie mamy precedensu w polskim prawie, no ale jednak po coś ten wyrok NSA jest.
No tak, no po coś mamy te instancje, po coś mamy najwyższy sąd administracyjny, nie z powodu wzrostu osób, które tam zasiadają, ale z racji tego, jaką wagę mają te orzeczenia. Oczywiście można też powiedzieć, będąc już zupełnie literalnie tak prawnikiem takiej dobrej próby, że już po wyroku TSUE powinniśmy powiedzieć, że ten obowiązek istniał, bo rzeczywiście istniał. Jak najbardziej wyrok TSUE z zeszłego roku obowiązuje nas tak samo jak wyrok NSA. Po prostu w tym momencie polski sąd podbija ten temat i mówi, jak konkretnie też ma zostać zrealizowane. Ma zostać zrealizowane w ciągu 30 dni od momentu zwrotu aktów, czyli to jest bardzo niedługo, i ma zostać zrealizowany bez względu na to, że komuś nie działa komputer. Bo w tym momencie dosłownie urzędnicy mówią, nie możemy tego wpisać w system, i to jest nasza główna przeszkoda. Że nawet nie chodzi o te formularze, gdzie tam jest napisane mąż i żona, bo to jest kwestia, można powiedzieć, taka estetyczna, tak? No jakby logicznie ten formularz służy do po prostu wydania aktu małżeństwa.
No dobrze, ale jeżeli w tym rozumiem portalu nie będzie można wpisać dwóch PESELi należących do dwóch mężczyzn albo do dwóch kobiet, tak, to może faktycznie urzędnik, urzędniczka powie, nie mogę. Chociażbym chciał.
To jest bardzo prawdopodobne. Co więcej, mieliśmy urzędników i urzędniczki, którzy tak mówili już wiele lat temu. Bo przecież ludzie, to nie jest tak, że wczoraj ludzie zaczęli brać śluby w innych krajach Unii Europejskiej. Znaczy, my chcemy unormować swoją sytuację rodzinną od lat. No przecież nie można się doprosić tego w Polsce, więc niektórzy po prostu z Polski wyjeżdżają. Niektórzy na zawsze, niektórzy na chwilę. A niektórzy nawet po taki symboliczny ślub, który i tak wiadomo, że po powrocie do państwa nic nie znaczy. Więc ludzie biorą śluby, idą do urzędu od lat i proszą o tą nieszczęsną transkrypcję. Są urzędnicy, którzy naprawdę chcą pomóc, bo nie rozumieją, o co chodzi. I oni mówią, po prostu nie jestem w stanie przeskoczyć ograniczeń systemu. I teraz, w tej sytuacji, w której jesteśmy, rząd swoją bezczynnością stawia urzędnika w sytuacji, w której będzie odpowiadać za niezrealizowanie wyroku sądu, ponieważ nie pozwala na to brak odpowiednich zmian ze strony Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji.
Czyli to nie powinien być ból głowy urzędnika, bo nie od tego jest, żeby się głowić, czy dany PESEL jest w stanie wejść, wbić w rubryczkę, czy nie. Rozporządzenie powinno być, a wiemy, że już jest przygotowane, bo rozmawialiśmy tu w TOG FM z Ministerstwem Cyfryzacji, z Krzysztofem Gawkowskim, z Dariuszem Standerskim, mówili, już jest gotowe, musi przejść taką obiegówkę między resortami, opinię, i to było w styczniu, a mamy końcówkę marca zaraz. I rozumiem, że teraz wszyscy czekają na decyzję ministra Kierwińskiego.
No chyba nie, bo jednak z tego, co rozumiem, to ta obiegówka to jest niestety jakiś taki slalom i droga przez mękę. I po drodze jeszcze mamy kilku innych ministrów, również z PSL-u. Jak wiemy, Ministerstwo Obrony Narodowej ma dużo do powiedzenia na temat mojego życia rodzinnego, prawda? Wiemy to z konsultacji innych projektów, które dotyczyły tego, jak moim życiem zarządzić, zdaniem panów i państwa w Sejmie. Mhm. Więc ministrowie na pewno tam sobie wytworzyli różne opinie i one zostały przesłane do resortu.
Ale nawet jeśli byłyby negatywne, no to nie wstrzymuje wykonania wyroku TSUE czy tego dzisiejszego.
No sąd jest sądem, wyrok jest wyrokiem. No podobno mieliśmy wrócić do zasad praworządności, poszanowania wyroków sądów i realizowania ich nawet jak się nam trochę nie podobają. Bo to chyba o to chodzi w wymiarze sprawiedliwości, prawda? Że to nie jest tak, że czasem można, a czasem nie trzeba.
No, jest dzisiaj piątek, już prawie wieczór. No, tego rozporządzenia nie ma, ale rozumiem, że pan by oczekiwał, że w poniedziałek to już najwyższy czas, tak? Żeby ostateczna pieczątka została przybita i rubryczki w urzędach stanu cywilnego przyjmowały PESEL-e osób tej samej płci.
Ja już nie będę mówił, czego oczekuję. Ja bym chciał wziąć w Polsce ślub.
Ale to nadal ja będzie niemożliwe, prostu, nawet po rozporządzeniu.
Ale zacznijmy od góry. Mm-hmm. Moje potrzeby na dziś. Mogę je opowiedzieć, jestem w radiu, ludzie posłuchają, jakie mam potrzeby, fajnie. Chciałbym wziąć ślub w Polsce. Chciałbym żyć godnie i bezpiecznie. To jest moja główna potrzeba. To, że po drodze musimy się użerać z jakimiś absurdalnymi rozporządzeniami, ponieważ w komputerze nie można wpisać jakichś danych, to nie jest de facto mój interes. Muszę się tym zajmować, ponieważ to jest jakiś tam krok do wykonania. Tak, minister Gawkowski i minister Kierwiński jak najszybciej powinni to rozporządzenie wyprodukować, rząd powinien je przyjąć, ono powinno wejść w życie z jak najkrótszym wakacjolem.
A załóżmy czarny scenariusz, w ogóle się tym panowie nie zajmują, chociaż wydaje mi się, że już tak daleko sprawa zaszła, że trochę trudno zawrócić.
Myślę, że na wiele ich jeszcze stać.
Ale gdyby nie, no to można jeszcze taką decyzję albo brak decyzji politycznej, urzędniczej zaskarżyć gdzieś?
Tak, no możemy uderzać do TSUE. Znowu. Możemy uderzyć do TSUE i powiedzieć dzień dobry, Polska znów się nie wywiązała z jakiegoś wyroku TSUE, a TSUE wtedy może poinformować Komisję Europejską, a Komisja Europejska może narzucić nam karę. I już płaciliśmy karę Polska.
Czyli to nie jest wykluczone.
Absolutnie nie jest wykluczone.
A jakiś protest się szykuje? Czy na razie dajecie kilkadziesiąt godzin?
Mieliśmy naprawdę tyle protestów i do PSL-u po wyborach w sumie poszło 30 tysięcy zaproszeń na spotkanie z rodzinami, z dziećmi, gdzie są dwie matki i dzieciaki, bo oni tak bredzili na temat tych rodzin, że chcieliśmy, żeby oni je poznali. Nikt nie odpowiedział na ani jednego maila. Więc kontakty, proszenie się, petycje, apele, tego było już mnóstwo. Być może znów będziemy próbować, nie jest powiedziane, bo trzeba po prostu, na tym też polega nasza praca. Natomiast dziś zdecydowanie oni wiedzą, co mają zrobić. I sąd jest bardzo, bardzo klarowny. My nie jesteśmy im niezbędni i potrzebni, żeby im powiedzieć, co mają robić.
Mm-hmm. To jeszcze wracając do sytuacji właśnie konkretnie osób, które tworzą związki. Właśnie te, które też zostały sformalizowane w innym kraju Unii Europejskiej. Bo jeszcze wrócę do tego pierwszego, chyba najważniejszego pytania, co ten wyrok zmienia. Bo będą uznawane także po takiej transkrypcji za małżeństwo w Polsce. To też jest konkretne zabezpieczenie, że taka osoba, gdyby chciała zawrzeć drugie małżeństwo, no nie będzie mogła po prostu wejść w bigamię, tak?
No bo teraz bigamia jest absolutnie przez polskie państwo dopuszczalna.
Ale czy coś to daje więcej? No jakieś właśnie prawa, na przykład właśnie dostęp do informacji medycznej, możliwość dziedziczenia, no chyba nie, bo nie mamy tych przepisów polskich.
I to jest doskonałe pytanie, bo wszystko wyjdzie w praniu, ponieważ z jednej strony tak na chłopski rozum, politycy powinni zrozumieć, uwielbiają posługiwać się tym pojęciem, jak mamy polski akt małżeński z tym orzełkiem naszym dumnym, przypieczętowanym i stoją tam dane, no to kim jest osoba w szpitalu, która mi mówi, no nie, nie jesteście panowie małżeństwem, no nie?
Czyli wtedy do szpitala musiałaby jedna z osób z tego związku iść z takim aktem.
Musielibyśmy to nosić przy sobie, bo to jest jedyny sposób poświadczenia naszego stanu cywilnego, ponieważ nie ma dokładnie, tak jak pan redaktor stwierdził, innego sposobu, żebyśmy byli w Polsce małżeństwem. Mamy małżeństwo zagraniczne i analogicznie do sytuacji, gdybyśmy wyjeżdżali za granicę z polskim małżeństwem, no musimy jakoś poświadczyć, prawda, że to jest moja żona, to jest mój mąż, musimy mieć jakiś dokument. I TSUE stwierdziło, jedyny w Polsce dokument to jest akt małżeństwa w przypadku pary, bo nie ma innych rodzajów związków, nie ma innych regulacji, nie ma innej możliwości po prostu, więc trzeba te akty wydawać. I teraz, możemy się pytać nawzajem o te hipotetyczne sytuacje, które na pewno nastąpią i to szybciej niż później, że te pary, które dostaną transkrypcję, będą załatwiać jakieś sprawy. I czy to związane z tym, że ja chcę ubezpieczyć zdrowotnie na przykład aktualnie niepracującego mojego męża? Czy ja chcę w jakiś sposób inaczej zadbać na przykład, czy może kwestie spadkowe, może kwestie majątkowe, może kwestie związane nawet z takimi zupełnie drobnymi rzeczami?
Czyli coś czuję, że wtedy konkretnie notariusz, urzędnik kolejny, sąd będą się głowić nad tym, co z tym
zobaczymy
zrobić.
Co inaczej. Tutaj mamy już konkretny case, na którym możemy pracować i jeśli będą odmowy, to my jako Miłość Nie Wyklucza będziemy pomagać parom iść do sądu i wygrywać.
Mówił Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Dziękuję.
Dziękuję.
Za rozmowę, a po informacjach, które o 17.40 Anna Maria Żukowska z Lewicy.
Autopromocja.
Byłam w kościele 28 lat. Jak większość osób z mojego pokolenia, odebrałam pełną edukację religijną w szkole. Na wiele pytań nie uzyskałam jednak odpowiedzi. W tym podcaście będę ich szukać. Nie mam zamiaru ani do kościoła zniechęcać, ani nikogo nawracać. chce zrozumieć instytucję, która ciągle ma wpływ na życie milionów Polaków, także tych niewierzących. Nazywam się Marta Zdanowska. Zapraszam na nowy podcast Tajemnice Kościoła. Premiery w czwartki na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
Autopromocja.
Reklama.
Czas na wielkanocne okazje w RTV Euro AGD. Teraz tysiące produktów kupisz w wyjątkowych, świątecznych cenach. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3299 zł. Teraz za 3199. Nie przegap wielkanocnych okazji w RTV Euro AGD. Promocja do 3 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Wiedza. Lek na fake. Dezinformacja działa szybko, dlatego edukacja musi działać szybciej. Uczymy najmłodszych rozpoznawać fake newsy i manipulacje. Przekaż 1,5% podatku na lekcje o dezinformacji. Fundacja TOK FM. KRS 00 00 93 13 34. Więcej na fundacjatokfm.pl.
W biznesie warto mieć klasę, jak Enova 365, ERP klasy biznes, elastyczny system, nowoczesna technologia, AI, mobilność, bezpłatny ksef, abonament czy zakup na własność. Ty decydujesz. Zmień system na Enova 365 i przekonaj się, jak wygląda cyfryzacja klasy biznes. Enova 365.
Chodź, córeczko, złapiemy trochę słońca.
I kurczaka u naszej pani w delikatesach w centrum.
Lady Zizalady ciepło poleca.
Do środy filet z piersi kurczaka, kilogram 17,99. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 15,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
Barbara, co polecić komuś, kto urządza mieszkanie i ma przed sobą większe zakupy?
No to wtedy idealnie pasują multirabaty w Media Expert.
No racja! Drugi produkt w promocji 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, albo...
Albo piąty za złotówkę.
Dokładnie.
A do tego jeszcze ci panowie z Media Expert wszystko wniosą, zamontują, podłączą i stare sprzęty zabiorą.
No i pięknie.
Multirabaty w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Przekaż 1,5% podatku Fundacji Batorego. Włodzimierz Matuszak.
Numer KRS znajdziesz na stronie www.1%batory.org.pl.
Nowy Volkswagen T-Roc. Dostępny od ręki. Większy, bardziej wyrazisty i pełen nowych technologii. Przesiądź się już teraz i skorzystaj z rabatu nawet do 11 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach.
Volkswagen. Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Wszystkie służby muszą posiadać ciągłość działania, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Jacek Włosowicz, senator, niedawno wykluczony z klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. To komentarz do dzisiejszej decyzji Karola Nawrockiego, który wyraził zgodę na mianowanie na pierwszy stopień oficerski 78 żołnierzy i funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Prezydent od listopada nie podpisywał tych nominacji, argumentując to brakiem udzielenia mu istotnych informacji dotyczących bezpieczeństwa państwa i odwoływaniem jego spotkań z szefami służb. Takie sprawy nie cierpią zwłoki, mówi Jacek Włosowicz.
Wiadomo, że część osób odchodzi z pracy na emeryturę. W związku z tym te awanse powinny być regularne, powinniśmy mieć dobrze zorganizowane państwo. Dlatego każde opóźnienie, każde przeszkody, które pojawiają się w tym procesie, nie są oczekiwane.
Dodam, że Jacek Włosowicz został wykluczony z klubu parlamentarnego PiS po tym, jak krytykował swoją byłą już partię za jej postawę w kwestii programu SAFE, a także za określenie ugrupowania jako nacjonalistyczne. Polska jest zabezpieczona pod kątem dostaw gazu, powiedział w Szczecinie minister energii Miłosz Motyka. Podkreślił, że nasz kraj ma bardzo mocno zdywersyfikowane dostawy tego surowca. Szef resortu wskazał, że to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i na Bliskim Wschodzie, pokazuje, dlaczego powinniśmy przeprowadzać transformację energetyczną. Podkreślił, że powinniśmy też wytwarzać energię jak najbliżej siebie oraz budować suwerenność i niezależność. Łódź będzie miała swoją pierwszą odkrytą rzekę i chociaż przez miasto płynie około 20 mniejszych i większych rzek, to jak dotąd wszystkie płyną pod ziemią. Chodzi o odkopanie około 80 metrów rzeki Lamus, która została schowana do kanału około 100 lat temu. Bartosz Kądziołka.
Odkryta rzeka i jej ramiona w Parku Kilińskiego utworzy około 200 metrów kwadratowych wody, mówi Anna Wierzbicka z magistratu.
Jesteśmy praktycznie na zakończonym etapie pracy, jeśli chodzi o wytworzenie koryta i tak zwanego rozlewiska i meandru rzeki. Teraz jeszcze jesteśmy na etapie pielęgnowania drzew. Będzie przed nami etap wzmocnienia brzegów.
I jak dodaje, to pierwsze takie przedsięwzięcie w Polsce. Ma służyć walce z wyspami ciepła, retencji wody i nie tylko.
Dodatkowo jest to element atrakcji i zachęcania mieszkańców do tego, żeby spędzali w ciekawym otoczeniu innym, nietypowym póki co dla Łodzi, czasu wolnego, żeby zachęcić do wychodzenia właśnie nad rzekę.
Prace powinny zakończyć się w drugiej połowie roku. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Jutro na termometrach od 7 do 11 stopni. Będzie sporo chmur, gdzieniegdzie zdarzy się przelotny deszcz. W niedzielę cieplej od 10 do 14. Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu okresami większe.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Anna Maria Żółkowska, szefowa klubu parlamentarnego Lewicy, jest z nami teraz. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry państwu.
Lewica złożyła dziś w Sejmie projekt ustawy wprowadzający podatek od biznesu mieszkaniowego, nazywany podatkiem katastralnym, ale właśnie Lewica woli nazywać tę daninę od biznesu mieszkaniowego. Dlaczego taka zmiana nazwy? Czemu ma służyć? Ma się lepiej kojarzyć?
To nie jest zmiana nazwy. Po prostu w Polsce nie funkcjonuje tak zwany kataster, czyli rejestr wyceny nieruchomości, konkretnych nieruchomości. Mamy natomiast tak zwany portal DOM, ustawa rządowa, na szczęście przyjęta przez Sejm, podpisana przez pana prezydenta, czyli wycenę, średnią wycenę wartości nieruchomości w danej gminie. I dlatego na niej się oprzemy, no bo ona jest, bo to już jest narzędzie, które jest dostępne. I dlatego jest taka nazwa. Po prostu nie ma katastru, jest portal DOM, jest średnia wycena nieruchomości i na niej się będziemy opierali przy propozycji, którą przedstawiliśmy dzisiaj, której jestem, mam zaszczyt być posłanką wnioskodawczynią. Rozwiązania, które zakłada opodatkowanie nieruchomości od wartości, a nie od powierzchni. Rezygnujemy z podatku od nieruchomości, w związku z tym przechodzimy na średnią wycenę wartości nieruchomości w danej gminie. Opodatkowanie, które będzie progresywne, jeżeli chodzi o lata, do 10 lat do przodu, ale o tym może pewnie za chwilę. Od trzeciego mieszkania nie dotknie to na pewno w żaden sposób, nie zmieni negatywnie, a wręcz może zmieni pozytywnie w niektórych przypadkach sytuację właścicieli pierwszej, drugiej nieruchomości. Już mówię, pierwsza, druga czy trzecia nieruchomość zależy od daty nabycia.
Mm-hmm. Ale wracam jeszcze do początku tego portalu DOM. To jest portal danych o obrocie mieszkaniami, który właśnie ma gromadzić informacje o rzeczywistych cenach transakcyjnych mieszkań. On ma zacząć obowiązywać, jakie są plany w pierwszej połowie przyszłego roku. Ja rozumiem, że państwo tak prognozują, taki horyzont czasowy prognozujecie, jeśli chodzi o pracę nad ustawą, że dopiero wejdzie w 27, gdyby oczywiście w ogóle weszła w życie.
Mając nadzieję, że rzeczywiście zostałaby ustawa uchwalona naszego autorstwa, to też no, przewidujemy takie vacatio legis, żeby rzeczywiście to było skorelowane z wejściem w życie i formalnym już zafunkcjonowaniem portalu DOM, tak.
Mhm. Ale właśnie, czy są szanse takie typowo polityczne na to, żeby tę ustawę uchwalić, te przepisy wdrożyć w życie, bo pamiętamy wypowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego, który mówił, że prace nad takim podatkiem nie są prowadzone i w ogóle ten pomysł...
Prace w rządzie zaznaczam.
No właśnie, w rządzie, ale no nie ma takiego jakiegoś super entuzjazmu, panie poseł. I też rozmawiałem już w tym tygodniu, wiedząc, słysząc zapowiedzi, że w piątek ten projekt zostanie złożony, to rozmawiałem z koalicjantami, no nikt nie powie tak wprost nie, ale jest dużo ale, musimy to sprawdzić. No właśnie, czy będzie większość? Czy może będzie tak, że poprosicie, no, niektórzy posłowie PiSu mówili, może to jest pomysł na usprawiedliwienie zasad, zwiększenie sprawiedliwości na rynku mieszkaniowym. Czy w ogóle przewiduje pani taki scenariusz, że to byłby projekt przyjęty przez część koalicji i część opozycji?
Powiem tak, nie dziwię się naszym koalicjantom, że dystansowali się z wypowiedziami do momentu zaprezentowania projektu. To jest normalne, dlatego że on dzisiaj został przeze mnie złożony do laski marszałkowskiej, więc nie znali jego treści. Dopiero teraz mogą się z nią zapoznać i będziemy teraz prowadzili rozmowy zarówno z koalicjantami, jak i z częścią pewnie opozycji, bo nie wykluczam, no, zdarzają się takie projekty, które też bywają popierane przez przynajmniej część opozycji. Chociaż mówiąc szczerze, ja tego nie widzę, bo patrząc po tym, co zrobił PiS, lansując jako postać pierwszoplanową pana byłego ministra edukacji, pana Przemysława Czarnka, to raczej chyba nie jest ten kierunek prospołeczny, który kiedyś był kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością.
No i to też można było zobaczyć po głosowaniu w sprawie ustawy o reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Tak. Prawo i Sprawiedliwość też było przeciw.
Tak, tylko cudem chyba pan przewodniczący Kaczyński zdołał zmusić swój klub do tego, żeby się ostatecznie wstrzymał.
No dobrze, ale przeciw. Wracając do największego koalicjanta, czyli Koalicji Obywatelskiej, często słychać takie głosy z ich strony, że nie można ograniczać przedsiębiorczości Polaków. Były też, wiele przecież było materiałów dziennikarskich na temat powiązań niektórych polityków Platformy, dawnej Platformy Obywatelskiej, z rynkiem deweloperskim. Właśnie się tak po prostu cały czas zastanawiam, czy tam będzie przekonanie, że taki podatek dla posiadaczy większej ilości liczby mieszkań jest słuszny.
Nie wiem tego. Wiem, że na pewno głosy, które sympatyzują z tą koncepcją, oczywiście, tak jak mówię, jeszcze muszą się nasi partnerzy z tym dokładnie zapoznać, będą ze strony, czy to Polski 2050, czy to Partii Razem, nawet Adrian Zandberg też deklarował, że samej formuły, no to kierunkowo popiera tę ideę, więc no, jest jakieś pole do dyskusji, aczkolwiek nie ukrywam, no to będzie kwestia trudna. Gdyby była oczywista, to byłby to projekt rządowy, no ale ponieważ tak nie jest, nie udało się tego wydyskutować wewnątrz rządu, jest to projekt poselski złożony przez mój klub Lewicy.
To konkretna sytuacja właśnie posiadaczy mieszkań. Jeżeli ktoś miałby 3 mieszkania lub więcej, państwo w tym komunikacie po konferencji prasowej na ten temat piszecie tak. Traktujemy to jako biznes. Za każde trzecie i kolejne mieszkanie zapłacisz podwyższoną stawkę. W pierwszym roku obowiązywania ustawy będzie to 0,5% wartości nieruchomości, a z każdym rokiem stawka będzie rosła. I też z liczbą mieszkań by rosła, tak? Od 3 do 5 mieszkań to jest jedna stawka i później znowu wyżej.
To rozwiązanie właśnie jest odpowiedzią na kryzys, na kryzys mieszkalnictwa, kryzys dostępności do mieszkań. Bo tak jak mówimy o tym, czy to ma stymulować inwestycje? No właśnie ma stymulować inwestycje, tylko w coś, co rozwija polską gospodarkę. Inwestycje w beton no jednak w żaden sposób nie napędzają polskiej gospodarki, bo nie generują nowych miejsc pracy. I dodatkowo utrudniają dostęp do tych mieszkań poprzez zwiększenie cen dla osób, które rzeczywiście potrzebują mieszkania nie w celach inwestycyjnych, dorobienia się, pomnażania majątku, tylko w celu po prostu życia, założenia rodziny, mienia, dachu nad głową. I to jest różnica po prostu filozofii między nami a, no powiedzmy, neoliberałami, którzy uważają, że to jest fantastyczny po prostu pomysł, żeby mieć, nie wiem, 500 mieszkań, jak tam jeden z raperów chyba zadeklarował, że posiada, chociaż trochę w to nie wierzę, bo to w żaden sposób nie wspomaga polskiej gospodarki. Mm-hmm. Te pieniądze powinny być inwestowane albo w obligacje, albo w giełdę, albo w innowacje, w sferę nowoczesnych technologii, no, w różne dziedziny, które też dadzą miejsca pracy, dadzą polski rozwój, beton. No beton faktycznie, no producenci betonu będą faktycznie zadowoleni.
A kończąc ten temat, myśli pani, że sam Donald Tusk jest jeszcze tym neoliberałem, czy już socjaldemokratą bardziej? Bo kiedyś twierdził, że skręca w ten kierunek socjaldemokratyczny. O, mocne westchnienie.
Tak, dlatego że nie jestem przekonana, że pan premier ma ugruntowane poglądy ideologiczne, jeżeli chodzi o linię podziału na takiej osi pod tytułem liberałowie, autokraci, demokraci.
Ale pani poseł, chce pani powiedzieć, że premier jest trochę z poglądami jak chorągiewka na wietrze?
Chcę powiedzieć, że premier sugeruje się sondażami głównie i robi to nie tylko w tej kadencji, ale podczas swoich poprzednich rządów bez naszego wówczas udziału. Zawsze to robił i pewnie tak już ma i tak z nim to zostanie.
Czyli decyzje premiera, kierunki, które wybiera, są pod sondaże, przygotowywane pewnie też na zlecenie samej Platformy, a nie głównie związane z ideą jakąś programową, tak?
A jaką według pana linię programową ma Platforma Obywatelska? Jak pan by nazwał tę partię? Czy ona jest partią chadecką, zgodnie z przynajmniej, znaczy formalną przynależnością do grupy politycznej?
No pewnie po części tak, chociaż z taką domieszką socjalną też, bo przecież czy to babciowe, czy...
Ale jest partią chadecką? Naprawdę przypomnijmy, rozwijmy ten skrót, przypomnijmy.
Chrześcijańska demokracja.
Chrześcijańska demokracja, tak?
No to, a według pani poseł, jaką partią jest Platforma, Koalicja Obywatelska teraz? Główny koalicjant.
Po tym, jak jeszcze do tego ostatecznie przystąpiły inne mniejsze partie, takie jak Nowoczesna, czyli partia była Nowoczesna, partia bardzo mocno liberalna. Z drugiej strony Inicjatywa Polska, partia socjaldemokratyczna, socjalna. Nie wiem, jaka to jest partia. Naprawdę nie wiem.
Ale to pani poseł, to w ogóle trudne takie rządzenie i tworzenie koalicji z partią, która...
A czy ja mówię, że jest łatwe?
No tak właśnie słyszę po pani poseł, bo jeżeli główna partia wyznacza kierunki prac rządu i jest największą partią decydującą, a jednocześnie jest nijaka według pani, no to... to
Nie, według mnie ma rozstrzał tak duży, że trudno sformułować jej kierunek. Bo jeżeli sięga od skrzydła neoliberalnego prosocjalne, myślę, że jednak jej takim korekiem, czyli głównym rdzeniem jest raczej neoliberalizm mimo wszystko. Ja wiem, że tam się kiedyś, nie wiem, jednemu premierowi przyśnił się anioł, czy tam przyszedł do niego anioł, do drugiemu tam też nagle odkrył sobie socjaldemokratę. Ale to są jednak takie teksty pod publiczkę, bo nie jest tak, że wszystkie te deklaracje są potwierdzone później w działaniach, no choćby pokazując tę naszą batalię o Państwową Inspekcję Pracy. Na tym gruncie możemy zobaczyć, jak trudne to było. I to też nie jest ustawa naszych marzeń, bo pierwotny kształt jej był znacznie bardziej pracowniczy, czyli w ogóle likwidacja, ozusowanie śmieciówek, tak zresztą jak rekomenduje Komisja Europejska. I tak prędzej czy później w Polsce się wydarzy, tylko po prostu jest to przesunięte w czasie.
Czyli można powiedzieć, że...
To jest ustawa rządowa, ale to nie było łatwo w ogóle osiągnąć konsensus nawet na tym poziomie.
Okej, czyli to ucieranie poglądów i rozwiązań no, nie jest zawsze łatwe. Tak to wynika z pani wypowiedzi. To na koniec, bo chciałem, żeby ten temat też zaistniał, ale pani refleksja była nader ciekawa, dlatego skorzystałem z niej. Ale dopytam, według pani minister Kierwiński powinien podjąć decyzję w sprawie rozporządzenia po dzisiejszym wyroku NSA w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych jeszcze dzisiaj czy najpóźniej w poniedziałek?
Nie, no przepraszam, nie będę zakreślać mu terminu. Termin generalnie, jeżeli chodzi o wskazanie przez Sąd Najwyższy, przez Naczelny Sąd Administracyjny, to jest 30 dni, więc nie będę tutaj stawiać pana ministra pod ścianą.
Ale też nie powinien zwlekać, rozumiem.
Nie, absolutnie, znaczy inaczej. Powinien podjąć tę decyzję, nie powinien się od niej uchylać i powinien wspólnie z ministrem Gawkowskim podpisać projekt, później mam nadzieję, że wejdzie w życie, rozporządzenia, które stanowi, że takie akty stanu cywilnego, znaczy, że urzędy stanu cywilnego będą rozpoznawać, będą w stanie wpisać małżeństwa, które są jednej płci, a nie tylko różnej płci.
A gdyby była w tym zwłoka zbyt dużo, lewica będzie się dopominać, będzie...
Nie wyprzedzajmy zdarzeń. To znaczy naprawdę dajmy panu ministrowi Kierwińskiemu, jest piątek, no naprawdę. Nie oczekujesz zrobić w poniedziałek. Oczekujesz, że rzeczywiście zapozna się z zarówno z wyrokiem NSA, jak i z jego uzasadnieniem. Spotka się z premierem Gawkowskim. My też może będziemy potrzebowali
podejmie
się
spotkać decyzję.
Z panem ministrem. I podejmie tę decyzję. Naprawdę, to taki... Nie ma co tutaj robić wyścigu. Ważne, żeby to było rozsądne. Mam nadzieję, że to będzie wspólnie rzeczywiście decyzja podjęta przez panów ministrów i że ona po prostu pomoże Polakom.
Anna Maria Żukowska, Lewica. Dziękuję pani poseł.
Dziękuję bardzo.
Program wydawał Jakub Żebrowski, a realizował Krzysztof Olesiewicz, a o 18.01 wraca TOK 360. Zapraszam i życzę dobrego weekendu. Maciej Kluszka, dziękuję.
Reklama.
Kategoria trawienie.
Po jednej nutce.
Ciężko na żołądku.
A teraz?
Uczucie pełności.
Dobrze. I ostatni.
Gazy.
Świetnie. A co można na to zaradzić?
Najlepiej zastosować Trawisto.
Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
Niedawno temu, ale tu i teraz blisko ciebie żyją prawdziwi bohaterowie. Żyją krótko i szczęśliwie. Wspomóż podopiecznych Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci. Podaruj 1,5%, by mogli żyć na 100%.
Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
W Saldeo Smart krajowy system e-faktur działa